Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby go podchwycić w mowie. Posłali więc do niego swoich uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie. Herodianie i faryzeusze naradzają się, jak pochwycić Jezusa w mowie i oskarżyć Go przed władzami, w ten sposób wyeliminować z publicznego życia Izraela. Jezus znajduje się w Jerozolimie. To jest ostatnia faza Jego życiowej misji, finał Ewangelii, Jego ewangelicznej drogi. I tam naucza w przypowieściach, które słyszeliśmy w poprzednich niedzielach. A teraz następuje kolejny etap Jego pobytu w Jerozolimie. Zaczyna się konfrontacja i ostateczne starcie z Jego przeciwnikami. Najpierw przez swoich uczniów, faryzeusze i Herodianie, zwolennicy króla Heroda, wygłaszają pochwałę na Jego temat. Chociaż brzmi ona jak ironia, to jednak mówi prawdziwie o Jezusie. Jest nauczycielem, jest prawdomównym, naucza drogi Boga w prawdzie, bezstronnie. Jest tym, o którym Bóg mówił w Izraelu od pokoleń przez proroków. Jest prawdziwie człowiekiem Boga, który ma nauczać i oceniać ludzi według prawdy Boga, a nie ze względu na to, kim są w hierarchii ludzi. Czy są bogaci, czy biedni, czy wyżej, czy niżej w hierarchii ludzi. Przez proroków, przez całe wieki Bóg przypominał Izraelowi o prawdzie patrzenia na świat i prawdzie patrzenia na ludzi. Bezstronność sędziów była jedną z podstaw królowania Boga w Izraelu. To Bóg był królem. Na początku, przez kilka wieków, Izrael nie miał króla, człowieka nad sobą, jak inne ludy okoliczne. Ich królem był Bóg. To była ich podstawa myślenia, rozumienia siebie. Jedynie byli podlegli w swoich rodzinach zwierzchnością rodzinnej wspólnoty, a poza tym byli sobie równi jako członkowie ludu Boga. To źródłowy sposób myślenia i źródłowa tożsamość Izraela. I to nigdy nie przeminęło. Nawet gdy po paru wiekach, w X wieku przed Chrystusem, zażądali dla siebie króla człowieka, bo chcieli być podobni do innych ludów, co zresztą Bóg przez Samuela ogłosił im jako bunt przeciwko Bogu Królowi. Nigdy jednak Bóg nie przestał być królem Izraela. Każdy potem król, od Saula przez Dawida i jego potomków, namaszczany w imieniu Boga, był jedynie jego pełnomocnikiem. Nie był Bogiem jak Faraon, nie rozumiał się jako właściciel Izraela i właściciel Izraelitów, chociaż z początkiem monarchii przyszło do Izraela wiele obyczajów, których przedtem nie znali. Podległość dworowi królewskiemu ze wszystkimi negatywnymi zjawiskami i ciężarami, których przedtem nie znali, ograniczeniami ich wolności i zagrożeniami ich godności. Przepowiadanie proroków w czasach, gdy w Izraelu panowała monarchia, jest pełne doświadczenia cierpienia z tego powodu. I dlatego płacenie podatków w czasach Jezusa, gdy Judeą zarządzają obcy, Rzymianie, okupanci, było szczególnie drażliwym tematem. Dla prawdziwie pobożnych, wypełniających wolę Boga w codzienności ludzi, a takimi byli między innymi gorliwi faryzeusze, płacenie podatków Cezarowi, czyli obcemu władcy, władcy siły okupacyjnej w Izraelu wówczas, oznaczało dla wielu zdradę Boga, króla. I dlatego to podchwytliwe pytanie. Jeśli Jezus odpowie, że wolno płacić podatek Cezarowi, wówczas mogą go ogłosić zdrajcą we własnym ludzie, zdrajcą wobec Boga. Gdy zaś powie, że nie powinno się płacić podatku Cezarowi, wówczas mogą go oskarżyć o zdradę wobec politycznych władz. I te już wyeliminują Jezusa z życia publicznego jako rebelianta. Nie brakowało wówczas grup, które usiłowały poprzez niepłacenie podatków wszczynać rewolty przeciwko okupantom. Krwawe powstania, zwłaszcza należeli do nich zeloci w ówczesnym czasie. Jezus jednak nie był ani zelotą, ani faryzeuszem. Widział przewrotność ich pytania i wydawałoby się, odpowiedź nie mogła zadowolić ani jednych, ani drugich, a Jezusa pogrążyć. Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Mówi im Jezus wprost. I każe sobie pokazać monetę podatkową. Oznacza to, że Jezus nie miał przy sobie takiej monety, którą płaciło się podatek Cezarowi, czyli okupantowi rzymskiemu, królewskiej władzy nad Izraelem, ale władzy człowieka. I to człowieka, który nie szanował Boga Izraela. Takiej monety Jezus przy sobie nie miał. A uczniowie pobożnych, gorliwych faryzeuszy i Herodian ją mieli, bo pokazują mu tę monetę. To nieprzypadkowa scena. Już po tym można było poznać obłudę uczniów faryzeuszy. Nie wolno im było mieć takiej monety. Jezus każe im odczytać napis i pyta o obraz na tej monecie. I gdy to czynią, mając ją w rękach, oskarżają samych siebie, bo obraz i napis oznacza zdradę Boga. Każda moneta, oprócz wartości nominalnej, posiadała także znaczenie znaku. Mają w rękach jednego denara. To była srebrna moneta i posiadała na awersie wizerunek popiersia rządzącego Cezara z wieńcem laurowym i napisem wówczas, w tamtym czasie, Tiberius Cezar Divi Augusti Filius Augustus, cesarz Tyberiusz, syn błogosławiony, dostojny, boskiego Cezara. A na rewersie przedstawiała ta moneta boginię Konkordię, wspartą na włóczni postawionej pionowo i trzymającej w lewej ręce gałązkę wawrzynu z podpisem Pontifex Maximus, najwyższy kapłan. Przesłaniem tej monety była zatem władza Cezara. Tam, gdzie monety Cezara były środkiem płatniczym, tam był obszar jego panowania. On był przez te monety reprezentowany i w pewnym sensie sam w tym miejscu obecny. Władza jakiegoś rządzącego mogła dlatego być później przez rabinów określana jako jego moneta. Władza była przy tym rozumiana nie abstrakcyjnie, politycznie tylko, ale w sposób osobowo konkretny. Gdy zmieniał się władca, z reguły ogłaszał takie monety z obrazem poprzednika za nieważne i kazał wybijać na to miejsce nowe ze swoją podobizną. Dla Żydów rzymskie monety były już przez swoje obce napisy, przez to, co ogłaszały, boskiego Cezara, przedstawiające boginię, były naruszeniem pierwszego, podstawowego przykazania dokumentu przymierza z Synaju, dekalogu, zakazu obrazów bóstw. Tak więc uczniowie gorliwych faryzeuszy, przykładnych wierzących i także uczniowie Herodian, czyli kolaborującej władzy z Rzymianami, sami sobie wystawili świadectwo. Jezus nie miał jej w rękach takiej monety i Jezus nie odczytywał napisu i nie objaśniał wizerunku. Już to było jego odpowiedzią. Ale Jezus dalej wyjaśnia im i to brzmi jak ironia. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. Czyli gdy trzymacie w rękach jego monetę, na której kazał wybić swój wizerunek i dać napis o boskości swojego pochodzenia, możecie mu to oddać. To jego własność. I właściwie to wszystko, co jest własnością Cezara, ta jego moneta. Poza tym nic. W sensie objawienia w świętym pismach, które faryzeusze, Herodianie i wszyscy pobożni Izraelici odczytywali, medytowali i przyjmowali jako słowo Boga, można dać tylko jedną odpowiedź. Co jest własnością Boga na ziemi? Całe stworzenie jest dziełem Boga, stąd jest jego własnością. Bo tytułem własności w objawionych przez Boga pismach i w nauczaniu od pokoleń w Izraelu jest dzieło rąk danego Stwórcy, ponieważ świat wyszedł z ręki Boga jako jego dzieło, świat i jego mieszkańcy. Wszystko, co istnieje, tylko Bóg jest jego właścicielem, świata i wszystkich ludzi. Całe stworzenie jest dziełem Boga, nosi jego ślady, jest podpisy i obrazy, a podobizną Boga jest człowiek. Taką wymowę ma pierwszy tekst o stworzeniu, pierwszy tekst Pisma Świętego, programowy tekst całego Pisma, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo, a wszystko, co istnieje, niebo i ziemia, czyli wszystko, jest dziełem Boga i jego własnością. A zatem Cezar w Rzymie, który wydaje się posiadać władzę nad ziemią i ludźmi, nie ma jej tak naprawdę. Taką władzę ma tylko Bóg Stwórca, bo to jest jego stworzenie, a nie stworzenie Cezara. Jedynie, co Cezar ma, to to, co każe wybić na metalu jako deklarację, która zresztą nie jest prawdziwa. Nie jest Bogiem, nie ma boskiego pochodzenia, w takim rozumieniu, w jakim on to ogłasza. Ma boskie pochodzenie jako wizerunek Boga Władcy, Boga Stwórcy, tak samo jak Izraelici i jak wszystkie inne ludy, którymi chce rządzić. Na pierwszy rzut oka wydaje się w odpowiedzi Jezusa: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że oznacza to paralelność władzy między cesarzem a Bogiem. Ale czy w rzeczywistości taka paralelność jest możliwa? Nie jest możliwa. Bóg ma władzę nad wszystkim, nad niebem i ziemią, Cezarem w Rzymie, Herodami, synami Heroda w Galilei i w innych częściach ziemi obiecanej i nad prokuratorem rzymskim w Jerozolimie i w Judei. Między innymi w psalmie 24, na początku tego psalmu, recytowali Izraelici zarówno wcześniej, jak i w czasach Jezusa. Do Boga należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, cały świat i jego mieszkańcy. bo on na morzach osadził i umieścił, utrwalił ponad rzekami. W tej sytuacji zatem władza cesarza nie jest wyjęta z obszaru władzy Boga. To nierozłączne wielkości. Czy pytający podstępnie Jezusa faryzeusze i Herodianie dowiedzieli się od Niego czegoś więcej niż dotąd wiedzieli? Oni to wiedzieli, a pytali nie po to, żeby się dowiedzieć, tylko po to, żeby Jezusa podchwycić w mowie i oskarżać i wyeliminować jako nauczyciela prawdy. Bo oni postępowali często obłudnie, adorowali władzę boską, która za taką się ogłaszała, zdradzając swojego Boga jako jedynego Pana i Króla. Co to oznacza dla nas w naszym życiu dzisiaj? Musimy ciągle odnawiać naszą wiarę w prawdziwego Boga. Tylko Bóg, który nas stworzył, jest naszym Panem. Należymy tylko do Niego. Każdy, kto w naszym życiu, czy to w życiu zawodowym, rodzinnym, koleżeńskim, w kręgach innych ludzi, usiłuje nad nami zdobyć władzę króla, pana naszego życia, jest uzurpatorem. I również my, spotykając innych ludzi, nie możemy przejmować pozycji właścicieli ich życia i właścicieli wszystkiego, co posiadamy, wszystko, co mamy i ludzie, których spotykamy, nie są naszą własnością. Mentalność fałszywa, kłamliwa, mentalność właściciela świata i ludzi prowadzi do zagłady. W historii, także najnowszej, mogliśmy się wszyscy o tym boleśnie przekonać, a także w osobistych historiach naszego życia. Wszędzie tam, gdzie stajemy się właścicielami rzeczy i ludzi na sposób boski, doprowadzamy do nieszczęść i siebie, i innych, którzy nas spotykają. A wszędzie tam, gdzie zachowujemy się wobec ludzi i wobec rzeczy, którymi dysponujemy, jako ci, którzy mają Boga za Króla i Pana, przynosimy błogosławieństwo i zbawienie. To jest ważne świadectwo prawdy o rzeczach tego świata, świadectwo ludzi wierzących na tej ziemi. I dlatego będą oni zawsze zwalczani przez wszystkich, którzy usiłują zająć miejsce Boga wobec ludzi i rzeczy. Nie wolno im zapomnieć, że jedynym prawdziwym królem jest tylko ten, kto to stworzył, kto stworzył ich samych i kto stworzył rzeczy, którymi dysponują. Są pełnomocnikami w imieniu Boga, nie właścicielami. Ani siebie, ani innych, ani żadnej rzeczy, które Bóg dał im w rękę, aby nią dysponowali ku dobru innych i ku chwale Boga.